nad samym sobą, jak jest powiedziane, by człowiek zbadał, w jakim miejscu duchowego rozwoju się znajduje. W objawieniu Jana Apostoła jest napisane, te słowa kilkakrotnie się powtarzają w listach, które są skierowane do kościołów w Azji Mniejszej. Pojawiają się dwa słowa. Oprócz wszystkich słów zachęty, czy napomnienia, czy obietnic, pojawiają się słowa mam przeciw tobie i pojawia się słowo nawróć się. Oba są skierowane do ludzi wierzących, do ludzi, którzy ufają Panu Bogu. A zatem nawrócenie to nie jest tylko ten taki jednorazowy akt opowiedzenia się za Bogiem, chęć radykalnej zmiany swojego życia, ale to jest też wezwanie i apel taki właśnie w miesiącu Elul, Rosh Hashana, w tych Yamim Noraim, czyli tak zwanych 10 strasznych dni, inaczej nazywanych dniami miłosierdzia, że apel do człowieka właśnie, by zrewidował swoje postępowanie, by chciał wrócić do trwałych, wiecznie trwałych wartości, które zostały objawione i by chciał się ich trzymać, jak jest napisane w liście do Efezjan. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A zatem to jest takie wezwanie właśnie do powrotu do właśnie takich wartości. I człowiek powinien zbadać samego siebie, czy rzeczywiście hołduje tym wartościom, na ile jest to trwałe w moim życiu i na ile rzeczywiście jestem wierny właśnie tym na ile jestem wierny tym wartościom. Stąd właśnie w objawieniu apel, by człowiek się nawrócił, by powrócił właśnie do tych trwałych zasad, jeśli je narusza, czy łamie. I właśnie te bardzo szczególne słowa naszego Pana, że mam coś przeciw tobie, a zatem nie istnieje nikt, kto mógłby powiedzieć, ale wobec mnie tak nie są skierowane te słowa i ten, to napomnienie nie jest skierowane do mnie, że każdy człowiek musi być świadom tego właśnie swoich braków i apeluje się do człowieka właśnie, by zbadał stan swojego serca, jak jest powiedziane, że Pan Bóg czyta, co jest napisane w moim sercu. Jak powiedział nasz Pan, twój skarb jest tam, gdzie jest twoje serce. Zatem do czego jestem przywiązany, czego pragnę, do czego kieruję swoje pragnienia, swoje myśli, że to jest bardzo istotne, ważne i ta jakość moja jest badana. Stąd właśnie, że ten apel, by człowiek sobie odpowiedział właśnie w jakim miejscu jest. Z drugiej strony jest powiedziane, nacisk zła jest nieustanny na człowieka. Nacisk zła na ludzkie serce jest nieustanny. Zło nigdy nie odpuszcza. Nigdy nie zwalnia. Nigdy tak, ten nacisk nigdy nie jest słabszy. Nieustanna presja zła. I człowiek musi sobie z tym, ma sobie z tym poradzić, że jest powiedziane, nie przekracza to ludzkich możliwości. Jak uczy Tora, że ta rzecz jest blisko ciebie, w twoim sercu, byś to mógł wykonać. I jedna z możliwych rozumień tego tekstu brzmi tak. Blisko ciebie, w twoim sercu i w twoich ustach, to znaczy w twoim sercu, żebym zrozumiał, że powinienem powrócić, powinienem coś zrobić z tymi błędami, które popełniam. I na twoich ustach, czyli żebym wyznał to. Żeby człowiek był, żeby człowiek sam przed sobą był szczery i prawdomówny. I żeby umiał sam dla siebie, żeby umiał przyznać się do grzechu czy do błędu. Wiemy, że człowiekowi to przychodzi z trudnością, ponieważ jest większa siła w nas usprawiedliwiająca nas. I my surowym okiem patrzymy na innych ludzi. Z łatwością wychwytujemy wszystkie ich najdrobniejsze błędy. Pamiętamy latami o błędach, które popełnili. Natomiast o swoich błędach nie pamiętamy, nie chcemy pamiętać. Jest to, łatwo nam to przychodzi. W każdym razie niepamiętanie o swoich czynach. I Elul, i Rosh Hashana, Yom Kippur, to jest taki czas wiwisekcji takiej, by mogła nastąpić później czysta radość, święto Sukot i święto absolutnie wyjątkowe po święcie Sukot, Szemini Aceret, zgromadzenie ósmego dnia, o którym jest powiedziane, że ono uzmysławia człowiekowi, w czym złożył nadzieję, w kim złożył ufność i że jego los nie kończy się tutaj, w tym materialnym świecie, tylko że jest dla człowieka tak przygotowany inny świat, że został w ogóle stworzony po to, żeby właśnie w tym innym świecie żyć. Ale najpierw ma przejść przez te dni, bo mistrz mówi, mam coś przeciw tobie. Nasz Pan zilustrował to przypowieścią. W Ewangelii Łukasza czytamy i opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swej winnicy, przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, a to już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Przypomnę, że identycznie brzmi opowieść rabiniczna. Właśnie o tym, że człowiek uzmysławia sobie, że ma braki i apeluje, prosi błogosławionego, żeby go pozostawił, jakby, żeby mógł mimo wszystko wydać owoce. Może nie dostaje, to jednak by w swym miłosierdziu Bóg pozwolił nam na pracę, pozwolił mi na pracę nad samym sobą, bym mógł wydać owoce. jak jest powiedziane, wydawajcie owoce godne nawrócenia. I wiemy, że jedno z wyjaśnień z samej tej nazwy, miesiąc Elul, że to jest z pieśni nad pieśniami, ja jestem mojego ukochanego, a mój ukochany jest mój, anile do di, we do di, li. I właśnie człowiek ma sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście to jest mój ukochany. I zachowuję się tak, jak jest to godne tego miana, że ja jestem jego, a on jest mój. Jak to opisał Moshe Chaim Luzzatto o człowieku, forma piękna, czyny brzydkie. Człowiek bardzo dba o tę formę. Przywiązuje ogromną wagę, mnóstwo starań do swojego wyglądu, do tego, co zewnętrzne. Doskonale o tym wiemy. Żyjemy w ogóle w takim świecie, który po prostu tak chce wymusić na człowieku, by zwracał uwagę właśnie na to, co zewnętrzne. A życie duchowe właściwie ma nie istnieć. Ta pustka ma być wypełniona przez to, co jest materialne, i wtedy rzeczywiście mówimy, że forma piękna, a czyny brzydkie właśnie. I w Rosh Hashana, i w Yom Kippur apeluje się, i w wielu modlitwach jest to podkreślone, jest apel o jedność, że to są święta, których fundamentalne idea tych świąt to jest apel o jedność, że po to Pan Bóg wybacza coś człowiekowi i człowiek drugiemu człowiekowi, by została przywrócona jedność. I taka jest idea Rosh Hashana i Yom Kippur. Chodzi o jedność, żeby wszyscy ludzie stali się jedno, żeby wszyscy mogli jednym sercem, w jednym duchu czcić błogosławionego. I stąd jest w Panu Bogu ta gotowość wybaczania człowiekowi. I w człowieku ma być ta, jak wielokrotnie w Ewangelii też czytamy o tym, że w człowieku ma być ta gotowość do wybaczania drugiemu człowiekowi, właśnie po to, żeby była przywracana jedność. Że bez przebaczenia jest ona niemożliwa. Jak jest powiedziane, byśmy jedną owczarnię stanowili. Król Dawid napisał w psalmie 119. W ostatnim wersecie 176. Błądzę jak owca, która zginęła. Szukaj swojego sługi, bo nie zapominam o twoich nakazach. To jest z jednej strony taka afirmacja, pochwała, wyrażona w tym stwierdzeniu, że idę za twoimi wskazaniami, za twoją nauką, za prawdą, a jednak i tak jest, z drugiej strony taka negacja, bo towarzyszy mi świadomość, że jestem tak jak owca, która gdzieś pobłądziła. Znajdujemy szerokie takie to odbicie w Ewangelii właśnie to, że Pan Bóg szuka człowieka. Także jest powiedziane, Pan Bóg cierpi z tego powodu, że człowiek schodzi na jakieś inne drogi, że tak, a nie inaczej postępuje, że brnie w zło, że to wywołuje w niebiosach ogromny ból. I właśnie jest ten apel, żeby człowiek powrócił do Pana Boga w związku z Rosh Hashana, że człowiek ma ustanowić króla nad sobą. Innymi słowy, że człowiek powinien dążyć do tego, by podporządkowywać się jakiemuś wiecznemu porządkowi, trwałemu porządkowi, który istnieje od zawsze. Wiemy, że dzisiaj, jak to się mówi, elity europejskie, czy jakieś wartości europejskie, tak, to one nie chcą ustanowić króla nad sobą. Tak? Żadne wartości nie istnieją, trwałe, wiecznie trwałe wartości. Tak? Wszystko jest płynne, względne. Człowiek ma sobie ustanowić króla nad sobą. I teraz, kiedy mówimy o Rosh Hashanah, że tak, najczęściej jest to tłumaczone w ten sposób, głowa roku czy początek roku. Pierwszy dzień miesiąca Tishri, czyli pierwszy dzień siódmego miesiąca, jest nazwany nowym rokiem. Z jakiego powodu? Ponieważ jest to dzień upamiętniający stworzenie pierwszego człowieka, Adama, i w ten sposób obwieszcza się, że błogosławiony jest stwórcą i królem całego wszechświata. Jest władcą wszystkiego i jego władza jest absolutna. I człowiek ma uznać jego władzę, stąd ta, jest wiele nazw, tak? Ta jest taka, jeśli wolno tak powiedzieć, najbardziej popularna, rozpoznawalna. Jedno z określeń, że jest to Yom HaDin, czyli Dzień Sądu. Ponieważ czy ludzie sobie to uświadamiają, czy nie? Wszyscy maluczcy, wszyscy nic nieznaczący ludzie na tej ziemi, biedni czy bogaci, ludzie wielcy, wielcy politycy, ludzie z pierwszych stron gazet i wszyscy jacyś zupełnie nieznani, bezimienni, kowalscy, tak? Wszyscy przechodzą przed sądem Bożym. Czy sobie to uświadamiają, czy nie? Wszyscy są badani przez Pana Boga. I jak jest powiedziane, ostateczny wyrok na każdego człowieka zapada w Hoszana Rabba, czyli 21 dnia miesiąca Tishri, jak jest to w przenośni powiedziane, atrament zasycha. Innymi słowy, losy, o losach ludzi jest zadecydowane w tych dniach właśnie, które mają nadejść, czy sobie to uświadamiają, czy nie. Jak jest powiedziane, kto będzie chory, a kto zdrowy. Kto zbiednieje, a kto się wzbogaci. Tak? Że wszystko to jest znane błogosławionemu. Stąd jest inna nazwa święta, Yom HaZikaron, Dzień Pamięci. Błogosławiony pamięta o całym stworzonym świecie, o wszystkich ludziach. Także jak jest powiedziane w Panu Bogu, pamięć jest absolutna, trwała, nigdy nie zanikająca. O każdym człowieku, z jakiego powodu został stworzony, jakie są jego dobre czy złe cechy, w jakim środowisku wzrastał, kto jest jego rodzicami, to wszystko jest błogosławionemu wiadome od założenia świata. To jest zupełnie już absolutnie jakimś przekraczającym nasze jakieś wyobrażenia o tym, kim jest błogosławiony. I dlatego ten dzień się nazywa, że to jest dzień pamięci, ponieważ właśnie wszyscy przed błogosławionym tak są badani i błogosławiony pamięta o wszystkich ludzkich czynach. Spojrzenia one są jakby odnotowywane, nieustannie odnotowywane, jak mówi Księga Objawienia, że wniesiono księgi, rozmaite księgi. Że wszystko to, oczywiście w cudzysłowie, tak, jest to wszystko rejestrowane, będzie archiwizowane, tak, i to archiwum się otwiera. O Bogu jest powiedziane, że nazywa się cierpliwy król. My, jako rodzice, bardzo często jesteśmy niecierpliwi, czy byliśmy niecierpliwi, W ogóle jest to taka cecha, jedna z cech szeroko obecnych wśród ludzi, niecierpliwość. O Bogu jest powiedziane, że jest cierpliwym królem. I dalej jest powiedziane, znoszącym obelgi. Wielokrotnie ludzie reagują, ale dlaczego Pan Bóg nie reaguje? Zło się wydarza na ziemi. I pozostaje to bez reakcji. Świat toczy się swoimi kolejnami. Rozmaite tragedie, tak się dzieją. Spotykają ludzi młodych, starych, dzieci. Rozmaite rzeczy się dzieją, tak? W świecie. Dlatego jest powiedziane, dlatego że ten świat jest nieodkupiony. W takim sensie, że nadal właśnie w tym świecie jest obecne zło. Wojny, krzywda. I właśnie, że zło, które się odżywia tym, tak wcześniej wspomniałem, że nieustanna presja pojawia się zła na każdego człowieka. Nieustanna presja, ona nigdy nie zwalnia, zło nigdy nie hamuje, nie odpuszcza. Z drugiej strony właśnie błogosławiony jest powiedziane, że jest właśnie tym współczującym, cierpliwym, łagodnym, nieskorym do gniewu, dobrym Bogiem, tak? Czekającym, zachęcającym człowieka na różne sposoby do tego, by chciał go poznać, by chciał też do niego powrócić na nowo, by chciał podjąć dawne czyny. Także to dotyczy szerokich mas ludzi. Stąd też właśnie te rozmaite nazwy mające uzmysłowić człowiekowi, z jakiego powodu istnieje, po co istnieje. Tak jak powiedziałem, jest ta nazwa, ta najbardziej rozpoznawalna, Rosh Hashana, początek roku, czyli dosłownie głowa roku. Ogromne znaczenie, dzisiaj mniejsze, ale mimo wszystko nadal ma znaczenie, dlatego że w ziemi Izraela są farmy czy kibuce, w których przestrzega się roku szabatowego i ziemia jest ugorowana i nie uprawia się ziemi w ziemi Izraela. A jak pamiętamy, to właśnie w tym okresie, jak się kończy, z Rosh Hashana, 10 dni tych miłosierdzia, Jom Kippur i na zakończenie Jom Kippur ogłasza się rozpoczęcie roku szabatowego czy roku jubileuszowego. Stąd wniosek, że jest, dlatego jest to nazwane nowy rok. Jest również to, co było ważne w przeszłości Izraela, że zawsze od pierwszego Tishri było liczone lata panowania królów w Izraelu. Przypomnę, że kiedy jest napisane, że jest pierwszy miesiąc, Nisan się nazywa ten wiosenny miesiąc, że a Tishri jest siódmym kolejnym miesiącem. Przypomnę, ten pierwszy Nisan określa początek liczenia miesięcy, ponieważ przypomina o miesiącu, w którym Izrael odzyskał wolność, a zatem, że od tego momentu, jako ludzie wolni, zaczęli liczyć czas. Jest jeszcze pierwszy Elul, rok dla bydła, czyli określanie wieku bydła, i 15 dzień miesiąca Szwat, w którym jest, to jest tak zwany nowy, tamten jest nowy rok dla bydła, a to jest nowy rok dla drzew. Jak czytamy tu w przypowieści, że 3 lata już chodzę. W tym momencie zaczynano liczyć wiek, czy określano wiek drzew. dla porządku, że tu spotykamy kilka systemów w Izraelu i w tradycji Izraela liczenia upływającego czasu, dotyczącego, jak widzimy, rozmaitych rzeczy, życia, szczególnie życia w ziemi Izraela, bo rok szabatowy czy dotyczy tylko ziemi Izraela i ugorowanie ziemi. On ma swoje nazwy w Torze i czytamy, to jest 29 rozdział Księgi Pamiętnych, pierwszy werset: w siódmym miesiącu Kiszli, pierwszego dnia miesiąca, będzie święte zwołanie dla was, żadnej czynności zakazanej pracy nie będziecie wykonywać. Będzie to dla was dzień dęcia, ja bym specjalnie przydał, uwaga się, dęcia w szofar. To jest jakby oczywisty jakiś wniosek czy konkluzja z samego tekstu. Yom teruła ichje lachem. Dzień trąbienia dla was. I to jest bardzo ważne stwierdzenie w pisanej Torze. Dlaczego jest napisane dla was, że tak? Dla Izraela jest to dzień, dla każdego człowieka jest to dzień dla niego trąbienia. Czyli, że ten dźwięk jest z powodu człowieka. I teraz mamy jeszcze w trzeciej Księdze Mojżesza. Adonai przemówił do Moszego, wyjaśniając mu przemów do synów Izraela: w siódmym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, będzie dla was szabatom. Dęcie w szofar, święte zwołanie, napamiętanie. I tu, tu są użyte słowa zichron truła, trąbienie na pamięć, czy pamięci, byśmy mogli tak przetłumaczyć. Pamięci o czym? Jaką rolę odgrywa to słowo pamięć w związku z tym pierwszym dniem miesiąca Tiszli? Ta idea dęcia w szofar, ona się pojawia również u proroków, u proroka Zachariasza, u proroka Izajasza, że to sam błogosławiony dmie w szofar, u proroka Zachariasza, a u proroka Izajasza, że jest powiedziane, że szofar gadol, wielki szofar, będzie dął, żeby obwieścić wyzwolenie, wybawienie dla całego Izraela, że jest opisany czas przyszły, i u proroka Zachariasza również, że ta chwalebna, wspaniała, szczęśliwa przyszłość jest ogłaszana przez dęcie w szofar, u proroka Izajasza w wielki szofar. Teraz jest powiedziane według Saki Gaona i na podstawie rabinicznej tradycji, że jest 10 powodów dla dęcia w szofar. Bóg jest królem, jest panem wszystkiego i stworzył człowieka. Wzywa człowieka do teszuwy, do powrotu. Zostanie odbudowana świątynia. Szofar przypomina, że przemawiali prorocy i że została objawiona Tora na Synaju. Szofar przypomina, że został związany Icchak w ofierze przez Abrahama, i to ma dla nas również ogromne znaczenie, przez analogię do tego dzieła, które uczynił nasz Pan, że dobrowolnie oddał swoje życie dla naszego zbawienia, dla zbawienia wszystkich ludzi. Szofar przypomina o tym, by człowiekowi towarzyszył lęk i bojaźń przed Bogiem. Jak jest powiedziane, że człowiek powinien drżeć z powodu Pana Boga. Gdzieś moja dusza powinna drżeć na samą myśl, że miałbym swym postępowaniem zawstydzić Boga. Czy też uchowaj Boże, żebyśmy mieli zgrzeszyć jakimś ciężkim grzechem, naruszając Boże przykazania, Boży porządek. Także ten szofar ma dźwięczeć w ludzkich uszach, żeby przypominać, że ma nam towarzyszyć bojaźń przed błogosławionym. Szofar przypomina, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie nasz Pan Jeszua HaMaszijach, że cały świat zostanie wybawiony, że cały świat napełni się poznaniem Boga. Szofar wreszcie przypomina, że nastąpi zmartwychwstanie umarłych. Że przy tym chwalebnym, błogosławionym przyjściu naszego Pana nastąpi zmartwychwstanie umarłych. Nadzieja, która jest wyrażona w modlitwach, właśnie nadzieja, że śmierć nie jest kresem ludzkiego istnienia. Wiemy, że to dęcie w szofar odbywa się w pewnym porządku i z szofaru są wydobywane różne dźwięki w pewnej kombinacji. Dzisiaj wielu wieków jest utrwalona tak pewien schemat trąbienia w szofar. Z tych wszystkich powodów, że to się nazywa Yom Teruah dla was. Czyli powodem trąbienia w szofar są ludzie. I te wszystkie inne, i te wszystkie pozostałe powody, ale najistotniejsze jest właśnie, by to dotarło do człowieka, jak jest powiedziane, że na szofarze są wypisane wszystkie imiona ludzi. Jakby ta pamięć jest wtedy wzbudzana niejako przez dźwięk szofaru, pamięć o wszystkich ludziach. Przypomnę wartość liczbowa słowa szofar 580, tyle ile słowa tefila. A słowo szofar pochodzi z rdzenia lesaper, poprawiać. Innymi słowy, ten dźwięk ma mnie poprawić. Ma wzbudzić we mnie chęć poprawy. Ten związek z modlitwą jakby nie wymaga nawet jakiegoś szczególnego tłumaczenia, że człowiek i łzy wylewa przed Panem Bogiem, otwiera swą duszę, człowiek chce się przybliżyć do Pana Boga i prosi, żeby Pan Bóg go do siebie przybliżył. Tak zwana skrócona gematria tego 580, zera się wycina, zostaje 13. Stąd szofar jest wezwaniem do jedności. I Rosh Hashanah, i Yom Kippur, jak wcześniej powiedziałem, trąbi się po to, żeby wezwać ludzi do jedności. I na koniec to drugie określenie, Zichron Truah, tak? Że ono w pierwszej kolejności odnosi się do Adama i co za tym idzie do wszystkich, którzy wyszli z niego. Tak? Jak napisał apostoł Paweł, czy jest napisane w Dziejach Apostolskich, a są to słowa apostoła Pawła, że z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. I szofar jest ściśle związany z Adamem i z jego losami. Ten pierwszy dźwięk, tekia, jest powiedziane, Adam jest stworzony. Wspaniały, doskonały człowiek. Jest powiedziane, pełen światła. Adam grzeszy. Pojawia się dźwięk truła. Tak? Skaczący jakby dźwięk. Zgrzeszył. Pojawia się następny dźwięk, szwarim, takie trzaskanie jakby, tak? Że zgrzeszył i uświadomił sobie, że właściwie zniszczył cały stworzony świat, rozczaskał swoją duszę. I tak to jest też obrazowo przedstawiane, że jego dusza pękła na 613 części. Rozczaskał wszystko. I po, na końcu trąbienia w szofar pojawia się, na końcu też Jom Kippur, pojawia się dźwięk szczególny, tek jak dola, czyli bardzo długi dźwięk. I jest powiedziane, że postanowił wrócić do Boga. I Bóg przyjął jego teszuwę. I tak jest z każdym człowiekiem, że każdy człowiek może powrócić do błogosławionego, jak jest powiedziane, przez modlitwę, przez tefilę, przez cedakę, czyli dobroczynność, że w tym czasie szczególnie człowiek powinien pamiętać o ludziach potrzebujących. I przez teszuwę, przez tę chęć naprawienia swoich błędów, swoich ułomności, chęć powrócenia takim czystym sercem do Pana Boga. Księdze Koheleta, tak czytamy te słowa, każdego czasu niech szaty Twe będą białe. To jest apel, to jest wyrażone też w tradycji, że w Rosh Hashana, w Yom Kippur, tak duża część stroju jest koloru białego. Białe kipy, czy haredim zakładają te szczególny rodzaj jakby białego takiego kitla pogrzebowego. Także w tym samym jest później zawinięty do trumny, że jakby sobie uświadomienie też, że to życie, ono ma swój początek i ma swój koniec. Nieuchronny koniec. Nie da się po prostu zatrzymać, tak, tego procesu i wiemy o tym doskonale. Widzimy naszych rodziców, widzimy naszych bliskich, którzy odeszli, czy widzimy, czy słyszymy, tak, o znajomych czy nieznajomych, którzy umierają, tak. Po prostu taki jest naturalny jakby proces, przykry i smutny dla człowieka, ale nieuchronny proces. Ale właśnie ma człowiekowi towarzyszyć ta nadzieja, że to nie jest kres właśnie wszystkich. I stąd, że te zabiegi o jakość swojego życia, jakość postępowania i o jedność, jakieś, że to jest jakaś wartość sama w sobie, że ludzie są razem, tak, razem jakby chcą pielęgnować te wartości. Jak wiemy, dzisiaj coraz trudniej o to, tak? Trudniej o to, bo próbuje się cały ten fundament odwieczny wywalić, wrzucić do lamusa, powiedzieć, że to powinno odejść. I stąd jesteśmy niejako strażnikami i samych siebie, naszych dusz, ale też jesteśmy strażnikami tak wszystkich tych wartości. I jak powiedział nasz Pan, że my jesteśmy Jego sługami. My jesteśmy sługami Pana Jeszua Hamasija. I powinniśmy postępować tak, jak przystoi sługom Syna Bożego. I stąd wszystkie te ceremonie, tradycje, tak jak wiemy, i zjada się miód, jabłka, życzy się, żeby rok był słodki, dobry, pomyślny, tak? Wszystko to jest czymś naturalnym, że człowiek pragnie dobrobytu, szczęścia, pragnie jakiegoś zadowolenia, pragnie pokoju. I Rosh Hashana, i Yom Kippur przynosi to wszystko, człowiekowi. Wszystkie tradycje związane z Rosh Hashana, one mają tylko człowieka umocnić właśnie w tej nadziei, w tym przekonaniu, że to jest ta właściwa, odwieczna droga, którą człowiek powinien podążać. Stąd ten apel, by zawsze człowiek miał białe szaty. Jak tu nieraz powiedzieliśmy, ponieważ na białym natychmiast wszystko, co ma inny kolor, rzuca się w oczy. I to jest apel, sam do siebie o to apeluję. Tak? I każdy z nas, nawet w takim naszym wyobrażeniu, że oto mamy to wszystko białe i powinniśmy z łatwością dostrzegać wszelkie plamy. Z taką chęcią ich nie maskowania, tylko usuwania. Żeby nadszedł dla nas również te dni, żeby nadeszły w pokoju i z błogosławieństwem Bożym, żebyśmy mogli rzeczywiście, co się da poprawić, żebyśmy poprawili, czego się nie da, ufając łasce Bożej, że ona, tak, ona ingeruje w naszą duszę i coś, co mogłoby przekraczać nasze możliwości, jest, Pan Bóg ułatwia to człowiekowi i wychodzi naprzeciw jego pragnieniom i życzeniom, aby to wszystko mogło być spełnienie w naszym życiu. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony.